Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that.
Hello, mój drogi, hello!
Hello! Witam cię serdecznie, 501.
501 jak 500 Dzięki. Plus.
Jak już jesteśmy lepsi niż 500 plus, o całe 1. 500... Dziękujemy wszystkim za miłe słowa, komentarze, pozdrowienia, Świnoujście, Augustu. Fajnie.
Czaplinek, niewyczekany Czaplinek, czekałem na Czaplinek.
Resko, płoty.
Świdwin. Ostatnio w kościele oferowano, w sensie Caritas oferował kolonię w Świdwinie. Pomyślałem sobie, że współczuję dzieciom.
A tam jakieś przecież to jezioro, to po jeziorze Drawskie jest przecież piękne.
No piękne niekoniecznie w miastach. Wiesz o co chodzi? Niekoniecznie w miastach. Aczkolwiek Łobez polecam. Łobez, nie Świdwin. No, polecam Łobez. Mój drogi, zastanawiam się, czy chcę rozmawiać z tobą o bulwersującej mnie kwestii płacenia obowiązkowego za abonament.
Podatku.
No. Nie, podatki to już to zostawmy, ale...
To już mnie bulwersuje, że trzeba płacić podatki, no.
Abonament za media publiczne.
Myślałem, że za 6 gracza.
No właśnie, to jest mój koncept. To jest mój problem. Teraz ludzie będą musieli płacić za abonament za media publiczne, może stracimy trochę użytkowników przez to. Już będzie jakaś obowiązkowa opłata za coś związane z mediami, no.
Że Jacek Kurski ci coś zabierze.
Tak, i zastanawiam się, czy nie zrobić kontrmanifestacji, ale nie można! Ratunku.
Szósty gracz.
Karaiby. Ratunku. No nic, w każdym razie tak, czekam. Jeśli już będzie termin kontrmanifestacji, proszę mnie pierwszego poinformować. Idziemy. Mój drogi, ostatnio jest tak jakoś, że dzwonię do ciebie o 8.15, nie mogąc się doczekać palmy. Zwykle jest tak, że to ty do mnie dzwonisz, ja coś jeszcze piszę, kończę, Dallas Mavericks grają, wiesz, jeszcze Utah nie odpadło, 2 mecze, Flash... Ale ostatnio zrobiło się spokojnie, ostatnio zrobiło się ciszej, wiosna przyszła, jest cudownie, jest spokój i dzisiaj nie mieliśmy żadnego meczu i zastanawiałem się, o czym będziemy mówić dzisiaj, bo o tym, że tatuś przyjdzie i pozamiata, to chyba...
Tak.
Chcesz coś powiedzieć o tym?
Nie, myślę, że skala tego zjawiska poraziła nawet największych optymistów w Bostonie i w tej części świata, w której nienawidzi się LeBrona Jamesa.
Ja wczoraj pokazywałem psychofance Kobiego, przyszła z pracy i po 5 minutach, będąc takim niecierpliwym mężczyzną, niechcącym słuchać, co tam się ciekawego wydarzyło, tylko zabrałem Olę na kolano i pokazałem, zobacz, patrz. Ona, nie, ja muszę tutaj zrobić, ja mówię, patrz, oglądaj, popatrz. I miałem taką myśl, że LeBron powinien grać jeszcze w krótszych spodenkach, żeby wyglądać jak taki oldschoolowy tato z lat 50., który przychodzi na bolko i objeżdża ludzi w lewo, w prawo, bo to tak wyglądało. Słuchajcie, teraz pokażę wam, jak się mija w lewą stronę i kończy prawą ręką. Teraz wam pokażę, jak się mija w lewą stronę i kończy lewą ręką z rogu. A teraz wam pokażę, jak się mija w prawą stronę, kończy prawą ręką normalnie, a teraz wam pokażę, jak się... Mija w prawą stronę i kończy się od dołu, ale też layupem. Albo reverse layupem. Pokażę wam wszystkie layupy. LeBron, cześć! Powinna być taka reklama. LeBron dzieciom pokażę wam wszystkie layupy.
Tak, ulica Sezamkowa. Wielki żółty ptaku. To teraz zobacz, jak kończę z lewej. O, teraz ja spróbuję. To, udało ci się. Teraz znowu z prawej strony.
Chodź
Grover, teraz ty!
Kręcę na palcu!
Grover, stary koniu! James, stara kobyło! Taki, wiesz, Grover w takiej opasce na tym wielkości, wiesz, ręcznika po prostu na głowie, z takim... Jest, widzę to po prostu, widzę!
Gość jest lepszy... Gość w 14 sezonie gry swoim najlepszą wersją, znowu. Co rok jest swoją najlepszą wersją. Rok temu był w finałach, teraz jest znowu w tych playoffach swoją najlepszą wersją i pytanie...
Ja nie chcę, żeby on się kończył.
Wiesz co, ja sobie pomyślałem, że on się ściga, to jest ulubione miejsce, ale często omijane, a nie powinno być. Ale wiesz co sobie myślę, oczywiście on już nigdy nie odkręci tego, że przegrał trochę tych finałów NBA i
tak.
Pewnie jeszcze przegra, tylko dlatego, że pewnie jeszcze awansuje do finałów kilka razy w swojej karierze, ale zwiększa swoje szanse na to i to jak wygląda w 14 roku kariery i to jak, że może jeszcze grać do 2025 roku? Jeszcze 8 lat? Ja bym mu dał. 6-7? Niekoniecznie na tym poziomie, ale grać. Ja ci, wiesz.
No daj jeszcze.
Dobra. 2025, taka miałem pierwszą myśl, wiesz. Taki LeBron, który już nie gra w sezonie regularnym, już nie gra, wiesz. 30 meczów, 30 meczów opuszcza, a potem przychodzi na playoffy i sobie tatuś gra.
Ja wiem, bo to już będą takie, wiesz, to dodatkowo się zrobi taką otoczkę, tam się Robert Parrish się
będzie
nagle...
legendą jak, wtedy.
Co czułeś, kiedy miałeś 40 lat? Jak się grało wtedy?
Ale wiesz co, on będzie miał 40 lat.
Zabar też coś tam powie.
On w 2025 będzie miał 40 lat. Skończy w grudniu wtedy 41, tak? Więc 8-4, tak? Tak? 8-4? Tak. 8-4, dobrze. Więc 40 lat, no to jeszcze wiesz. Ale pomyślałem sobie, że jeśli on ma grać jeszcze tyle sezonów na tak dobrym poziomie, to on... Znaczy, to jest, nie odkryłem Ameryki, ale on zwiększa swoje szanse na przebicie osiągnięć pana na M i J.
Mm-hmm.
Żeby mieć lepszą karierę, żeby dobić do 6 tytułów, żeby może jeszcze jakieś MVP zrobić, nie daj Boże. Albo daj.
No daj, no.
Żeby wyrównać, żeby pokryć te rzeczy. Oczywiście wtedy będą, ale Michaelowi tatę zabili i poszedł grać w baseball, a potem Jerry Reinsdorf i Jerry Krause i przestał grać w Chicago, tak? I on stracił trochę sezonu. Ej, ale gość gra. Wiesz, bo to jest cały, on jest cały czas tak dobry. To jest, nie wiem, czy my to bierzemy za coś, co z nami się znajduje na tym świecie, jest i towarzyszy nam, nie zmienia się, nie jest wybierane, tak jak, nie wiem, rząd, prezydent, nie, tylko towarzyszy nam cały czas. Cały czas tak. Z tym jest. LeBron, ile to trwa już? No nie wiem.
Nie, od początku, od meczu z Sacramento. Nie, czy miałeś takie poczucie, że on był gorszy? Myślę, że miał słabszy moment przez te 14 lat?
Miałem te momenty. Były takie momenty. Właśnie to są te momenty, gdzie sobie usiłuję przypomnieć, jak to LeBron miał
ale
kiedyś...
Ale to, że miał, że tam fizycznie był słabszy, czy że, co, nie wiem, to
mentalnie,
nie
że mentalnie nie domagał tak dobrze jak teraz. Jak to Brad Stevens powiedział, że przez lata nabrał doświadczenia, widział już tyle rzeczy, że jest po prostu teraz jeszcze lepszy niż był.
No tak, no.
No, pamiętam... Powiem,
takie... słynna piłkarska maksyma. Doświadczenie procentuje.
Ładnie. Ale nie chcę mówić o tych złych momentach LeBrona, bo one już były dawno temu, tak naprawdę. Bardzo dawno temu.
To były problemy natury mentalnej, a nie natury chyba fizycznej. Nie?
Jeden był fizyczny, związany ze zmęczeniem, tak? Seria z Dallas, finały NBA, czwarte kwarty, to jak LeBron wyglądał. To wyglądało na fizyczne, potem już nie grał nigdy tak dużo w sezonie regularnym. A pierwszy to był ten taki, nie wiem, mentalny, czy Delonte West, czy mama, te plotki, pamiętasz łokieć, nie wiadomo co się stało, to było tak strasznie dziwne jak grał z Bostonem w 2010 roku. Może już był poza Cleveland wtedy. Co fani Cleveland nie chcą wierzyć, żeby mógł tak myśleć, ale może wszystko to wpłynęło na to, że mecze w środku serii do końca... Nie wiem, mecze 4, 5, 6. Jeden z tych meczów był tak podpornym zawodem LeBrona, to był mecz numer 5, jak przegrali u siebie przy 2-2. I potem mecz numer 6 był chyba jego najgorszym meczem w playoffach, w karierze. Miał tam jakieś dwa występy nieprawdopodobnie złe. Nieprawdopodobnie pasywny był. W tamtej serii, Laskę zresztą o tym mówić. Wszedłem na górkę i mówię, był nieprawdopodobnie pasywny, tam wtedy.
To był dobry.
Słaby. Tak. Wielki ptaku, pokaż nam, jak kończyć lejapy. Dobrze, mój drogi, przejdźmy do rzeczy, które się dzieją w świecie normalnych ludzi.
A propos, wiesz co, Chris Bosh był chyba kiedyś w ulicy Sezamkowej.
Tak, i chyba Pał był. Pał też, Bosh był, tak, Pał, jeszcze ktoś był, tak. Tak, no dobre.
Chris Paul?
No niestety też, no. Dzieci poważne chodzą teraz od tamtego czasu.
Przychodzą. Dobrze, no, mów dalej.
Mój drogi, wczoraj poznaliśmy All NBA Teams. Trzy piątki.
Właśnie ja specjalnie nie spojrzałem, żeby mi dzisiaj spał nieprzyjemność, kiedy ty będziesz odgłaszał,
będę.
A ja będę krzyczył. Będę robił.
No, proszę.
Ja się dzięki
nawet,
me.
Ja się nawet przygotowałem tutaj dokładnie. Spisałem rzeczy.
Super. Ja słowo honoru nie znam tych piątek, więc będzie to dla mnie ogromnym zaskoczeniem.
Dobrze, to zmienię punkt pierwszy z punktem numer dwa, bo punktem numer pierwszym. Miało być coś związane z tym, ale skoro nie znasz, to zacznijmy od odczytu All NBA Teams, tak?
Dobrze, zaczynamy od dołu. Od trzeciej.
Będziemy budować napięcie, tak?
Tak.
Czy chcesz usłyszeć 10 nazwisk? To jest 15 nazwisk w kolejności odwrotnej. Kto nie dostał się do All NBA Teams, a otrzymał głosy? Od tyłu.
Tak, zacznijmy od poczekalni. Od poczekalni.
Ale od tyłu. Od drzwi poczekalni.
Ale piątka. Piątka, która się nie złapała. Więcej to nie.
A myślę, że. No dobrze.
Siódemka.
Dobra,
siódemka.
Przejdę szybko. Al Horford, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Damian Lillard, Nikola Jokic, Klay Thompson, Kyrie Irving, Hassan Whiteside, Gordon Hayward, Paul George, DeMarcus Cousins, Mark Gasol, Chris Paul i Karl Anthony Towns.
Oni się nie złapali?
Oni się nie złapali.
Co?
Nie złapali się.
What?
To
wiesz, Damian Lillard nie złapał się do trzeciego składu?
Nie złapał się. Towns? Lillard miał tylko 12 punktów. Niedoceniany. Damian, usiądź na parapecie, napisz kolejny tekst. Karl Anthony Towns dostał 50 punktów. Bardzo dużo. Zabrakło mu 4, żeby zostać trzecim centrem.
What?
Takie reakcje, no dobrze. Więc centrem w trzeciej drużynie...
Kyrie też nie?
Kyrie miał 14 punktów. Nie był nawet blisko.
What?
Mhm.
Jeszcze raz tutaj, bo tam jeszcze było z jednym nazwiskiem, co mnie zszokowało.
Al Horford.
Nie, to nie było to nazwisko.
Nie, to był mój najlepszy żart w ciągu 501 odcinków Malby. Ten, dla mnie przynajmniej. Ja sobie dałem najwięcej punktów. Dałem sobie first team temu żartowi.
First Palma team.
Al Horford, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Paul Millsap, Damian Lillard, Nikola Jokic, Klay Thompson, Kyrie Irving.
Klay Thompson, no?
14 punktów tylko. To cię czeka, jak Kevin Durant przyjdzie i zacznie jeść z twojego talerza. A ty jesz cały czas ze swojego talerza i nikt nie widzi, że cały czas jesz ze swojego talerza. Nikt ci nie zabrał twojego talerza, cały czas z niego jesz. Robisz dokładnie to samo, co robiłeś wcześniej, ale przychodzi Kevin Durant i nagle masz 14 punktów. Klay miał identyczny sezon.
No właśnie, a przecież rok temu był.
A rok temu to wiesz, rok temu to Kaja i Kasia Nosowska były. Idziemy dalej. Kyrie Irving, Hassan Whiteside, Gordon Hayward, Paul George, DeMarcus Cousins.
Paul George! Dziwko nie był!
Marc Gasol, Chris Paul.
Jest straszne.
No, straszne.
Chris Paul.
I teraz przygotuj się na buczenie trzeciego składu. Skoro tyle
łotów. Nie wierzę, że Paula George'a nie ma. Nie, to jest fajne. Znaczy, nie wiem, kto próbuje obniżyć wartość. Czy to są ludzie z Bostonu?
Nie, mój drogi.
On nie jest tak dobry.
Dam ci takie coś takiego. Dam ci takie zadanie na próbę wyobrażenia sobie czegoś, tak? Więc spróbuj sobie wyobrazić, że amerykański dziennikarz, jest ich 100, 120, siada sobie w środę, włącza League Pass i ogląda mecz Indiany z Atlantą. Nie ma. Nie dzieje się. Domyślam się, że Paul George w momencie, w którym nie gra, podobnie Gordon Hayward, w momencie, w którym oni nie grają w National TV, są po prostu nie do obejrzani, nie do oglądani. Ich historie może nie były tak mocne. Obaj nie mieli też znowu... Hayward zrobił All-Star. Paul George miał dosyć cichy sezon przez pierwszej połowie, tak? Trochę tak się oszczędzał się na playoffy, tak to wyglądało trochę. Próbował pozwolić się ze zespołowi zbudować.
Na chwilę odejdę, ale wrócę do ciebie, dobrze?
Tak, mam gdy flow.
Muszę.
To musisz odejść. Dobrze.
Musiałem odgadać szybko.
Jesteśmy już na antenie. Nie możesz za dużo powiedzieć.
Paul George.
Paul George. Chciałem zaśpiewać piosenkę z ulicy Sezamkowej. Wygooglowałem sobie tekst, ale nie. Nie, nie. Chyba, że bardzo poprosisz. Nie? Dobrze. Trzecia piątka. Byliśmy na polu George'u, tak? Że pola George'a nikt nie ogląda, że Paul George nie miał też, że Gordon Hayward, ale Gordon Hayward był, a nie, dobrze, trzecia piątka.
Gordon Hayward nie dostał za Utah, no bo zjajnie.
Ale to zobacz, kto dostał.
Dobrze, no to jestem w szoku.
Przygotuj się na buczenie. Ja mogę od razu wyskoczyć z łatwym typem do buczenia. Ale wtedy się zgadzamy na to, że zapominamy, jak on był dobry w pierwsze dwa miesiące sezonu. DeMar DeRozan, 62 punkty. Trzecia piątka.
No jest okej. Okay. Dla mnie jest
okej. Okay. Okej? Okay? No to,
tak.
No to kogo byś wywalił, bo patrz dalej.
Zaraz, mamy 14 lat. No, zasłużył na to. Mam więc przekroił sezonu, zasłużył.
Czy my się... mamy trochę
tak, już.
Echa.
Już,
tak. Słuchaczom będzie trochę lepiej.
Likwiduję echo.
No, bo oni abonament biedaczki będą płacić zaraz, wiesz, do ministra Kurskiego, czy nie ministra. No, będą ścigać. No, minister Gliński sam się przyznał, że nie płacił, a teraz będzie płacił, bo mamy płacić, bo to razem musimy wspierać media publiczne, których ktoś nie ogląda albo nie lubi. Dobrze, nieważne. Jest mi żal, jest mi przykro, jest mi smutno. John Wall, 125 punktów. Guard.
Super, dobrze, świetnie.
Jimmy Butler, 102 punkty.
Dobrze.
Forward drugi, Draymond Green, 134 punkty.
Okej.
Okay. Cztery głosy na pierwszą piątkę. I center, który miał 4 punkty więcej niż Karl Anthony Towns i 6 punktów więcej niż Marc Gasol, DeAndre Jordan.
Okej. No na razie jestem okej. Okay. Na razie nie buczałem. No.
Druga piątka. Ja już wiem, że będziesz buczał. Ale nie w drugiej piątce. Może zabuczyć.
Ja będę na centra będę buczał, to na pewno.
Tak, będziesz buczał na centra. Czy zabuczy? Kiedy zabuczy? Kiedy zabuczy?
Kiedy zabuczy?
Stephen Curry. 290 punktów aż.
Stephen Curry w drugiej piątce?
Tak, w drugiej piątce. Siódme
miejsce. Przykro.
Spadło się. Spadło się. Jest się niedocenianym. Wszyscy mówią o Lonzo Ballu. Lord Isaiah Thomas, 236 punktów. Najmniej spośród drugiej piątki. Dziesiąty w głosowaniu. Giannis Antetokounmpo, 258 punktów. Trzecie miejsce wśród drugiej piątki. Ósme miejsce ogólnie w głosowaniu. Giannis.
Dobrze.
Wiesz co? I nie chcę zabierać dziecku zabawki, bo tak się czuję, ale 258 punktów dla Giannisa Antetokounmpo, a 40 dla Paula George'a i 27 dla Gordona Haywarda to jest zbyt duża dysproporcja. DeRozan 62, Butler 102, Giannis 258 punktów, 81 dziennikarzy ze 100 równo widziało go w drugiej piątce, aż 81. To był, jeśli chodzi o drugie piątki, to był drugi najlepszy wynik za Stephenem Curry'em. Więc mnóstwo ludzi widziało Giannisa wysoko, bardzo wysoko. Hype na Giannisa stał się rzeczywisty. Triple double.
To już nie tylko Kosma, to już jest ktoś więcej.
Kevin Durant miał mniej głosów niż Giannis Antetokounmpo. Daram.
Amazing.
No, czy to już nie chodzi o to, czy Giannis będzie kolejnym Durantem, tylko czy będzie kolejnym... innym zawodnikiem, ale nie Durantem.
Innym zawodnikiem, tak.
Dokładnie. Kevin Durant 239 głosów, 3 głosy na pierwszą piątkę i on, gdyby był zdrowy, to mielibyśmy ciekawe rozstrzygnięcia. LeBron, Kawhi, Durant. Pewnie Durant by przegrał i tak, ale gdyby Durant nie opuścił tych kilku tygodni, to był, akurat się kontuzjował w momencie, w którym był jednym z dwóch, trzech najlepszych graczy z sezonu. Rudy Gobert 339 punktów. Najwięcej z drugiej piątki. 43 głosy na pierwsze miejsce, 38 na drugie i zabrakło mu tylko 4 punktów, żeby znaleźć się w pierwszej piątce All-NBA.
No dobrze, to ja tak w takim razie, wiedząc to wszystko, podaję pierwszą piątkę.
Będzie podawana teraz pierwsza piątka. Proszę notować.
Z największą liczbą punktów Znalazł się w pierwszej piątce.
Nie.
Nie?
Nie. Tak nie? Nie on. Nie on. Nie on.
Ale...
No domyślam się kto, ale nie on.
O.
Aha.
O. To, to... No, to czekaj. Russell Westbrook!
Tak, nie, James Harden. Chciałeś powiedzieć, że James Harden. No to byś dobrze powiedział. No to dobrze, jeśli chciałeś powiedzieć, że James Harden. James Harden dobrze. 500 punktów, tylko on ma 500 punktów.
500 punktów. 500. No, jest jak Palma, tylko lepszy.
Jest pewniakiem.
Nie, my już jesteśmy lepsi. Jest
pewniakiem.
Dobry, Russell Westbrook, druga największa liczba punktów.
Exekwo statusiem.
Status, tak. No i rozumiem, że Cousins z Davisem.
Kawaj.
Przepraszam,
Kawaj. San Antonio, okay, ale okay. Jeszcze tu nawet San Antonio disujesz, jesteś świetny. Kocham cię za to. Nawet tutaj. Nie, że niby literówka, niby się przejęzyczyłeś, a po prostu nie zważasz, tak. Nie pamiętasz. Płacam jakiś Kawaj Cousins, ty ważny Kawaj. Kawaj, tak. I Anthony Davis, tak. Anthony Davis 4 punkty więcej niż Rudy Gobert.
A gdzie się Cousins zgubił?
Kadis się zgubił wcześniej na dole tam w tej poczekalni, ale jest wysoko. No siedzi przy drzwiach, przy drzwiach do sali. Siedzi obok Marka Gasola.
Zamknął.
No, Al Horford siedzi jedną nogą na zewnątrz. Blake Griffin też. Blake Griffin to za Alem Horfordem stoją w ogóle przed drzwiami i ćmią. Owoc zakazany. Anthony Davis jest w pierwszej piątce. Można podnieść burzę z tego powodu, a można też powiedzieć, że nie, po co mamy podnosić burzę, jest kozackim graczem, który gra w słabej drużynie wciąż. Elvin Gentry zostaje na przyszły sezon, więc tu się może niewiele zmienić.
To straszne.
Ale Davis ma tylko 4 punkty więcej niż Rudy Gobert. To nie, dlatego ja bym nie robił hałasu wielkiego. Ja myślę, że jeden z nich zasługiwał na to, żeby być tam jako piątka. A najpewniej na to piąte miejsce zasługiwał któryś inny gracz. No.
Cousins zasługiwał najbardziej.
Cousins? No, nie wiem. Czy Cousins?
Za transfer.
Nie wiem, czy Davis. Ja bym dał Rudy'ego Goberta tutaj, wiesz?
Okej.
Absolutnie nieseksowny pick jako center. A center nie musi być seksowny, chyba że nazywa się Joel Embiid. Ale grał tylko 30. Ja bym tam dał 31 meczów Joela Embiida. O, do tej pory. No, tak bym zrobił. 31 meczów Joela Embiida. Lepszych 31 meczów od centra. Może poza Davisem, który nie wiem, czy jest centrem. Nie widziałem. Nawet Rudy. Mhm. Nawet ty, Rudy. Dobrze. A może Draymond? Draymond mógłby tam być. Dobrze, mój drogi, dobrze. Kwestia teraz tutaj, żeby cię nie stracić, bo wiem, że jest już piątek, już zaraz praca nagli, ale po piątku sobota, więc już myślami też sobota, a tutaj jeszcze piątek, a długą pracę masz. Paul George i Gordon Hayward, jako że nie znaleźli się w tych first, second and third team, nie mogą podpisać latem 5-letnich przedłużeń ze swoimi klubami, które to przedłużenia gwarantowałyby 207 milionów dolarów. Wczoraj słyszałem podcast Mike'a Conleya z Zachiem Lowe, gdzie Mike Conley mówił, że już nie może się doczekać, jak ktoś będzie zarabiał więcej niż on, bo ten ciężar tego, że nie jest najlepiej zarabiającym graczem NBA, opisywanym w ten sposób w nagłówkach, jest nie do wytrzymania już.
Ale psikus, no.
Ale będą i tak zarabiać więcej, jeśli podpiszą 5-letnie kontrakty ze swoimi drużynami. W przypadku Gordona Haywarda to już teraz jest to szacowane 180 milionów dolarów za 5 lat. Inne kluby mogą mu zaoferować 132 miliony za 4 lata, czyli 48 milionów dolarów gwarantowanych mniej. To jest ta różnica. No ale tu jest oczywiście cała ta dyskusja, czy może kiedyś w piątym roku, może zarobić więcej, jakkolwiek. W każdym razie na końcu powiem ci, gdy zobaczyłem wyniki All NBA Teams, pomyślałem, że Paul George is gone.
No,
że tylko pieniądze były w stanie go zatrzymać w Indianie.
Tak.
Myśl, że o kurczę, się na hapie, łódka będzie taka super, wędka, taka kozacka, tak. Kegel.
A nagle się okazuje, że to tak, okej.
Aha. Znaczy, gdzie, co, po co? Co musiałoby się stać? Indiana musiałaby handlować po wybór w top ten draftu, wyjąć wybór jakiegoś interesującego mu młodego gracza, który szybko zarazi, przekona do siebie Paula George'a. Na wolnej agenturze nie zrobią nic. Na wolnej agenturze muszą się martwić, żeby nie stracić wartości, jaką mieli. No. No więc to jest to. I i w takiej sytuacji, w której Paul George za rok będzie wolnym agentem, ja bym był na miejscu Kevina Pritcharda, rozpocząłbym taką szemraną albo nieszemraną rozgrywkę o to, kto chce Paula George'a. Wiesz?
Słusznie.
Sprawił, żeby Boston pokazał swoje asety, włącznie z pikiem przyszłorocznym, który jest od Brooklynu i też może być wysoki, włącznie z tegorocznym pikiem, o wszystko się zapytał, co Boston może dać. A Lakersów bym się spytał o wszystkich graczy, których mają w składzie, włącznie z pikiem numer 2. Co mogą dać z tego? I zrobiłbym ten, tą taką wyprzedaż Paula George'a, rozciągnąłbym też na inne kluby i na przykład zobaczył, czy może Miami. Ja miałem się, że Pat Riley będzie próbował przejąć Paula George'a teraz za cokolwiek, co ma.
Ale za kogo?
Wiesz co, myślę, że że musiałby Gorana Dragicia oddać wtedy.
No ale to czy potrzebujesz Gorana Dragicia w Bostonie, mają w tylu rozgrywających?
Nie. Pat Riley do Indiana oddaje Gorana Dragicia.
A, przepraszam.
Indiana nie ma rozgrywającego.
Ale masz przecież tego, Tiga, nie?
No, Tig jest wolnym agentem. A tutaj dostajesz Gorana Dragicia na kontrakcie. To nie jest takie... No ale to jest tylko Goran Dragic, mój Boże, musiałbyś dodać coś. Miami nie ma pików. 2018 pik oddali do Phoenix, 2021 oddali do Phoenix. Nie mogą oddać więc tego piku nawet w drafcie, teraz się nie mylę, nie mogą. No ale w każdym razie mają mało pików, żeby zainteresować Miami, a sprowadzenie Paula George'a to jest ogromne ryzyko dla Miami wtedy. No ale dobra, Miami to jest tylko jeden z klubów. Portland się wyświetla jako klub. I dużo ludzi z Portland chciałoby Paula George'a i Paul George byłby tak Portland potrzebny. Wyobraź sobie, Lillard, McCollum, Paul George, byłby bardzo dobry team. Drugi, trzeci, czwarty team. Trzeci, czwarty team, może drugi nawet team zachodu od razu? Gdyby dodać Paula George'a i oddać... Ale co Portland może oddać? Wybory w drafcie...
No co, McColluma
wtedy.
No tak. No.
Może to... Chociaż chcieliby pewnie nie oddać McCollum'a, oddać wszystko inne, mają trzy wybory w pierwszej rundzie draftu. I a propos tego, mój drogi, Brian Windhorst doniósł, że Atlanta Hawks była jednym z klubów, które chciały pozyskać w lutym Paula George'a i Hawks oferowali cztery wybory w pierwszej rundzie draftu. No ale Pacers byli na nie. To nie są wybory w dużej wartości.
Ale nam Bama Adebayo starczy.
Na Bama, tak, gdzieś mają szansę uszczknąć Bama. Myślę, że, wiesz, bo to jest ten kłopot, no mówię, on jest w ostatnim roku kontraktu. Jeśli ludzie są przekonani, że on będzie chciał grać w Los Angeles, to nie będą się wychylać z wielkich asetów.
To prawda. No pytanie, czy jest ten problem Melo, tak?
Minnesota.
Czekasz,
oddajesz...
bierzesz za darmo, czy bierzesz dzisiaj, bo nie wiesz, co się wydarzy.
Jesteś Indianą, dostajesz pick numer... Który to jest wybór? Siódmy? Od Minnesoty. Czy szósty? Szósty? Siódmy, tak? Jesteś Indianą, dostajesz propozycję od Minnesoty. Słuchaj, dajmy ci siódmy wybór.
Ale musisz mi jeszcze dać Lawina na przykład.
Dobra, siódmy numer draftu i Lawina. Jak jesteś Indianą, bierzesz
tak? Tak, wchodzę, tak, jasne.
A jakbyś był Minnesotą, to chciałbyś też wiedzieć, że Paul George u ciebie zostanie, robiąc taki deal. No,
no tak, ale to no. Musiałbyś tam jakieś ognisko rozpalić, jakiś koksiak.
Przenieś i potem przenieś Timberwolves do Los Angeles, tak jak wcześniej.
No tak, zrobisz Minneapolis Lakers.
No. A to już było, a nie, to wracamy, tego typu. Wiesz co? O czymś zapomnieliśmy. Tak, faktycznie. Jeszcze był ten taki samolot, który lądował gdzieś w polu. Dobrze. Inne kluby. Zróbmy przegląd klubu, które mogłyby się tak, wiesz, nienachalnie uśmiechnąć w kierunku Indiany. Tak, a wiecie co? My też byliśmy zainteresowani, ale nie za bardzo, żebyście sobie nie pomyśleli, że bardzo. Detroit?
Nowy Jork.
Czy Nowy Jork ma...
Dajesz pik.
Dziewiąty... No nie, no jasne. Jakbyś był Knicks i mógł oddać dziewiąty pik za Paula George'a?
Ósmy
pik. No ale widzisz, to jest ostatni, wiesz, ostatni potem jego jest rok kontraktowy.
No nie, ale daje jeszcze, dla osłody, daje jeszcze To jest jeszcze Melo.
Rozumiem, tylko że wiesz, gdyby Paul George mógł coś wziąć do osłody od razu, wiesz, na przykład gwarantowane pieniądze na kolejne lata i ty byś chciał, żeby to zrobił. Wiesz, o co mi chodzi? No, no kontrakt jego się kończy w przyszłym sezonie, będzie wolnym agentem i nie będziesz miał wpływu na końcu na to, co on zrobi. On sobie tak. Tam usiądzie z...
Nie, ale to... Maciek, no prawda jest taka, że trzeba nim handlować. Jeżeli chcesz cokolwiek za niego dostać, to musisz nim dzisiaj handlować. I w pewnym momencie, wiesz, okaże się, że za miesiąc, tuż przed draftem, no okaże się, że ta cena nie jest wcale taka wysoka.
I wtedy może... Wiesz, wtedy, wiesz, ja nie mam wątpliwości, że Pat Riley by zaryzykował, gdyby mógł go przejąć. Zaryzykowałby Pat Riley. Myślę, że on byłby w stanie zaryzykować, że słuchaj, mamy tutaj coś takiego, tutaj mamy to. Hassan Whiteside nie przypomina ci Roya Hiberta, z tego typu klimaty. Cap space mamy jeszcze do tego, Paul, żeby sprowadzić drugą gwiazdę za rok do Miami. Nie wiem, Russell Westbrook będzie wolnym agentem, to jest Miami. Hej.
No ja, Russell nie odejdzie. Aczkolwiek to jest Miami.
To jest Miami. A, widzisz, już... To byłeś, patrz, już byłeś i już to wpływa na
już
twój
wiesz,
pogląd.
Już wiesz, byłeś, tak wiesz, jest, dokładnie. Tak jest.
No, no. Marcin Harasimowicz ma rację, powinniśmy się go wszyscy słuchać. Dobrze, jeszcze jakieś kluby, jak wymyślimy jakieś kluby, to wymyślimy jakieś... Myślę, że każdy klub mógłby się tutaj tak spojrzeć, co mógłby dać za Paula George'a i na pewno jakąś ofertę wymyślić. Dlatego, jak gdybym był Kevinem Pritchardem, zrobiłbym po prostu przegląd ofert. Robimy przegląd ofert za Paula George'a, wszyscy wyskakujecie, jest, wiesz, przyklejamy karteczki, przychodzimy, dzwonimy, wiesz, jak idzie ksiądz po kolędzie, to przychodzi taki mały chłopczyk i on mówi, że czy chcecie przyjąć księdza po kolędzie itd. itp. To tak samo Kevin Pritchard się zachowuje, puszcza takiego człowieczka, który chodzi sobie po klubach w Stanach Zjednoczonych, puka i pyta się, czy będziecie składać ofertę za Paula George'a i wy wtedy mówicie tak czy nie i wtedy jest 22 maja o godzinie 8 możecie wystawić swoje worki z ofertami przed biuro klubu. Tego typu. Tak, tak.
No to wiesz,
ale to tego typu. Pokażcie, co możecie dać. My zrobimy przegląd. Chcemy sprawdzić i tyle. I sorry, Paul, nie czuj się obrażony.
Nie, po prostu to jest interes w organizacji. No. Tak. Musimy zobaczyć, co jeśli. Znaczy wiesz, no to jest pytanie, czy z nim odbyć męską rozmowę. Nie wiem, co tą rozmowę dzisiaj ma odbyć, czy to jest Larry Bird ciągle. Musimy zapytać wprost, słuchaj, przedłużasz, nie przedłużasz. Jak nie przedłużasz, to mówimy otwarcie, że będziemy cię handlować, no bo to nie ma sensu.
No.
Być może jego wartość jeszcze bardziej, wiesz, może trzeba przeczekać, może to jest dopiero luty. Tylko wtedy jego wartość, no wiesz, z drugiej strony będziesz miał rozpoznanych już trochę tych graczy
z draftu.
No. Ale z drugiej strony, jak ktoś będzie dobry, no to się będziesz wahał, no wiesz, no trzeba trochę zaryzykować, no. W sensie...
Na końcu możesz zostać z niczym. Ja w takich sytuacjach, gdy tracę... tak kozackiego gracza, czy gracza top 10, top 12, top 15, dla mnie osobiście top 7, gdy tracę takiego gracza, to dlatego, że jego wartość jest tak duża, nie chciałbym go zamieniać na innych ludzi, tylko bym się mógł przytulić do mojego procesu przebudowy od razu jakimś pikiem, który robiłby mi wartość na przyszłość. A teraz nie chciałbym mieć dużej wartości w pierwszym roku bez Paula George'a. Chciałbym ten rok, kurczę, no grać to tyle, na ile mogę go zagrać i wyjąć potem kolejny wybór w drafcie i mieć zaraz wybór w drafcie od kogoś i mieć wybór w drafcie swój, piąty, szósty, czwarty, wiesz, siódmy nawet, wiesz, gdzieś zacząć. O, może pierwszy, drugi, trzeci, mogę agresywnie powiedzieć, wiesz, ale... Tak bym chciał zrobić. Nie spodziewam się, że oni są... Ja się nie spodziewam, że na przykład Portland zaoferuje CJ'a McColluma za Paula George'a. Schodzący rok kontraktu, no. Tego, wiesz, gdyby dwa lata były jeszcze umowy, takie jak w przypadku DeMarcusa Cousinsa, gdzie pozyskiwali go, mając jeszcze półtora roku...
Słuchaj, a Clippers się nie mogą zrobić jakiegoś myku?
No tylko DeAndre Jordan. Bo te opcje sign and trade nie dość, że rzadko mają
nie,
miejsce,
puszczasz,
to przez nowe CBA są bardzo... A, że Wesley Johnson. No nie,
nie,
no,
no,
nie masz pików.
Nie, no Wesley Johnson nie, no.
Nie masz pików.
Nie masz pików,
żeby Carmelo sprowadzić. No, miałbyś jeden pik, to miałbyś Carmelo. No, jeden pik miałbyś, Carmelo.
Podpisujesz Griffina w sign and trade, robisz deal za Georgia.
Griffin musiałby się zgodzić na to, żeby iść do Indiany wtedy.
Widzisz, nie ma nic do gadania.
Niestety musiałbym się zgodzić tutaj, w przypadku sign and trade, tak chcę iść do Indiany. Marzyłem. Parks and Recreation, mój ulubiony serial. Muszę być w Pony. Dobrze, mój drogi. Sytuacja Gordona Haywarda, od razu Adrian Wojnarowski doniósł, miał przygotowany ten source. Hayward jest numer jeden celem Celtics na rynku wolnych agentów.
No już, no i po herbacie.
Nie jest to niespodzianka. Ty jesteś
absolutnie
przekonany do tego, że Boston Celtics wezmą Gordona Haywarda i lubię tak. To, jak...
super, no Maciek, biorą Fulca.
Wiesz, dlaczego lubię to, co robisz? Bo jako kibic Knicks chcesz, żeby Celtics wpakowali się w 65 milionów dolarów dla Haywarda i Hala Horforda. Chcesz tego trochę, tak po cichu. Wpakujcie się. 2/3 waszego salary cap to będzie Hayward i Al Horford. No. 2/3!
W ogóle tak o tym nie myślę.
Ale nie ma tam z tyłu? To tak jak właśnie Boogie w sensie
Zawiedziony
twoją sympatią do Celtics.
Ja do Bostonu mam ciepły stosunek.
Tak, do Toronto cieplejszy masz stosunek.
No nie, chyba do Bostonu mam cieplejszy.
Dobrze, szkoda, no dobrze. No dobra, rozumiem, wzmacniamy się, nie patrzymy na to, ile ci ludzie będą zarabiać za rok, za dwa. Tak? No, rozumiem tego typu oślepienie. Jeśli możesz mieć asety, to możesz mieć asety, ale pamiętaj też o tym, że za rok Isaiah Thomas i Avery Bradley będą wolnymi agentami. Na pewno jednego będziesz musiał wybrać wtedy.
No, to prawda.
No,
to
i puszczasz Avery'ego Bradley'a.
Puszczam Isaiah Thomasa.
I puszczasz Isaiah Thomasa. I zostajesz z Haywardem, z Horfordem i walczysz o drugie miejsce.
I
walczysz o drugie miejsce. Dobrze. No tak. Wiesz co, mi się też wydaje, że to jest wybór między Utah a Bostonem.
Nie, to jest wybór między Bradem Stevensem a Utah.
Tak, i między Quinnem Snyderem. Bo dużo się mówi o tym, że Brad Stevens ma... ja wiem, bo sam oglądałem. Chemię z Haywardem znają się od lat, tak? Ale tak. Quinn Snyder to nie jest... że jakby to powiedzieć... Jak się Quinn Snyder to nie jest Dwayne Casey.
Tak, to nie jest inny facet. No.
To jest taki facet, taki patrzy na faceta i mówi, że Brad Stevens, mógłbyś się czuć zagrożony, Brad Stevens. Grają w podobnej lidze, Brad Stevens. Podobna liga, nie? Więc to nie jest taki wybór między Mike'em Dunleavy seniorem, albo Mike'em Brownem, nawet D'Antonim, wiesz. To nie jest to, idę do młodego trenera, lepiej zrozumie nas, milenialsów teraz. Ale tak trochę jest, Snyder. Snyder to dobry trener, bardzo dobrze wypadł w playoffach.
Bardzo. No, moim zdaniem
0-4 wypadł, ale bardzo dobrze wypadł.
Powinien być na pudle, jeśli chodzi o trenera roku.
Gdyby liczyć z playoffami, to miałby, tak, za to, co zrobił w playoffach, miałby szansę się znaleźć tam. Trzeci zespół, nie wiem, wydaje się, że to jest rozgrywka między Utah i Bostonem. To, jak Rudy Gobert poszedł w górę...
No to jacyś Lakersi znowu tam się nie odpalą.
No, też może tak być. Ale to wtedy byłby... Ale czy mają miejsce już teraz Lakers w salary? Może. Ja myślę, że Miami cały czas jest. Miami ma cap space.
Miami może być taki, no bo to wiesz, on jest chyba jednym z najmocniejszych celów transferowych. No.
Miami może mu sprzedać grę z Dragiciem, z Whitesidem. Już też mają niezły team, tak? Chodzisz do teamu, jeszcze zostaje nam cap space'u trochę. Podpisujemy znów Jamesa Johnsona, bierzemy ciebie, Gordon. Jest zespół na pierwszą czwórkę wschodu. W sensie są w stanie zbudować zespół na pierwszą czwórkę wschodu. Jeśli to Gordona Haywarda jara, bo w Utah ma zespół, który może być pierwszą czwórką zachodu. Rudy Gobert jest coraz lepszy. Rudy Gobert powinien być first All-NBA team centrem, jak nie to drugim i jest drugim. I ja nawet nie wiem, czy Hayward jest najlepszym graczem swojego zespołu. Chociaż lubi się mówić.
Widać, że Rudy nie. Gobert, patrząc na to głosowanie,
339-27, no. Lubi się mówić, że Hayward jest, bo Hayward jest tym, który kozuje, który rzuca, który zdobywa najwięcej punktów. Ale to też coś pokazuje, słuchaj, Rudy Gobertu. A z drugiej strony Lord Isaiah Thomas też jest w drugiej drużynie. Al Horford dostał jeden głos. Boston zawsze jest atrakcyjny. Ja po prostu nie chcę, żeby się kibice Bostonu pokłócili z kibicami Utah o Gordona Haywarda. bardzo go doceni, bardzo mi się podobał Hayward w playoffach, to co zrobił, ale ja na końcu tak myślę, że spokojnie, no, spokojnie, no. Kurczę, no spokojnie, 30 milionów dolarów, tak? To będzie startujący kontrakt. 35 milionów dolarów to jest coś, co mógł dostać od Utah. O to chodziło, wiesz, są te stawki, 25% salary cap, to jest ten najniższy max, do 6 roku gry w NBA, potem masz 30%, jak jesteś po 7, 8 lub 9 latach gry w NBA i potem masz 35%, gdy masz 10 lat gry w NBA albo więcej. Więc Hayward się mieści w tym drugim slocie, a gdyby znalazł się w All NBA Teams, to mógłby się znaleźć slot wyżej, mimo tego, że zagrał dopiero 7-9 sezonów w NBA. Ile to jest sezonów? 8-7, coś takiego, tak? Więc tak. Podniósłby się slot wyżej i byłby uprawniony do przedłużenia kontraktu ze swoim zespołem zaczynającym się właśnie od tych 35% maksimum. I teraz przez to, co się stało tutaj, przez to, kto się znalazł w All NBA Teams, 4 nowe osoby mogą podpisać Supermax przedłużenia, czyli te przedłużenia 5-letnie za 207 milionów dolarów. To są Stephen Curry.
To jest, no raczej podpiszę.
To jest Russell. Tak, tylko wiesz, Stephen Curry może też zrezygnować z opcji i być wolnym agentem. Więc to jest kwestia, jak on to zrobi. I Gordon Hayward to samo miał, bo też ma opcję na przyszły sezon, z której by zrezygnował, wiesz. Russell Westbrook, który ma ważny kontrakt jeszcze na przyszły sezon i to będzie historia, czy Westbrook podpisze to przedłużenie. Myślę, że Oklahoma...
Podpisz.
Myślę, że Oklahoma będzie oferować, a co jeśli Westbrook odmówi? A? I wtedy się zacznie wielka historia.
Nie chcę być chyba Kevinem Durantem.
James Harden może podpisać Supermaxa. Myślę, że podpisze. Myślę, że Mori mu go zaoferuje. A Harden nie podpisał rok temu czegoś? Jakiegoś przedłużonka kolejnego? No ale dobra, to teraz może podpisać kolejne. Kawhi Leonard też świeżo po maksymalnym kontrakcie może podpisać Supermaxa. Dobrze. Jeszcze kilka rumorów, mój drogi, mam tutaj. Zanim
Dawaj. JJ Redick.
Tak, JJ Redick jest, całe wschodnie wybrzeże jest zainteresowane JJ Reddickiem. Przez pewien region Stanów Zjednoczonych, okręg Philly, Nowy Jork jest zainteresowany, wszyscy chcą. 76ers, Brooklyn Nets, New York Knicks, donosi Adrian Wojnarowski, są zainteresowani JJ Reddickiem. Reddick szuka 18-20 milionów dolarów rocznie, Clippers nie chcą tyle dać, o czym już wspominaliśmy przez chwilę. No a te zespoły są zainteresowane, rozumiem, że mogłyby dać 18-20 milionów dolarów rocznie. Wszystkie mają cap space, nawet Knicks są w stanie wydrężyć 20 milionów dolarów.
No nie róbmy tego.
76ers mają 50 milionów dolarów w cap space, w sensie mogą tyle mieć. Nets mają morza, złoża cap space'u. Mnóstwo tego. Za dużo mają. Nets, 76ers. To Nets, 76ers.
Nie, mam nadzieję, że się nikt nie wpuści w jakiś taki 5-letni kontrakt Reddicka za 100 milionów.
4 lata? Tylko szybko, żebyśmy... 4 lata dla nie swoich wolnych agentów, tak. 4-letni kontrakt.
4 lata, powiedziałem 5, no.
Tak, ja wiem, tylko tak chciałem, wiesz, żebyśmy potem się nie mówili, żeby ludzie wiedzieli. 501 odcinek, to przecież już... Chciałem tak, wiesz, w końcu, w 501 odcinku... Przepraszam, na najmocniej. W sensie nie dałbyś 80 milionów dolarów.
Nie takiego starego dziada i do tego białego, no bez jaj.
No, Redick nie jest wart 20 milionów dolarów nawet w przyszłym
sezonie.
No
nie jest, no. Jest
15 jest max.
10, 12.
No, 10 milionów, ja bym tak... Jakbym mógł mu dać pieniądze, to bym... Jakbym mógł dać mu kontrakt, to dałbym mu 50 milionów dolarów za 4 lata. Coś takiego. 50 to jest max, jaki bym mu dał. I to takie 50 milionów dolarów, gdzie liczę, że będzie ok. Może nie, że będzie dobrze, bo mógłby być stealem za 11 milionów w przyszłym sezonie. Mógłby być małym stealem, ale ta druga część tego kontraktu, no wiesz, ta trzeci rok, czwarty rok, no. Joe Ingles go zamknął w playoffach, no.
Tak, no to dokładnie tak. Wystarczyło.
Podoba mi się to, że Knicks są, że 76ers są, bo te są tutaj wymieniani, bo te dwa zespoły, 76ers, myślę, że no Knicks, no, Courtney Lee furory nie robi, dupy nie urywa, nie grał nawet w piątce na końcu sezonu, tak?
Tak.
No to dwa zespoły, tym dwóm zespołom przydałby się rzucający obrońca też, Filadelfii i Nowemu Jorkowi.
Nie, no Nowy Jork ma, nie, no mamy Cornelli, nie potrzebujemy jakiegoś dudka z tego, z Los Angeles Clippers.
I to jest swagger fanów Cornelli. Dzięki, grał Charlotte.
Nie, to jest, to jeszcze weźmy sobie rzucającego obrońcę w drafcie, no.
I tak może być. Słyszałeś, że może Sebastian ma Malika Monka do Filadelfii,
tak,
z trójką.
Słyszałem wczoraj.
Ja mam Malika Monka do Knicks, więc też tak o tych rzucających obrońcach, o tym jednym,
no,
w zasadzie.
Malik Monk, Smith Junior albo Frank Nilikina. Nilikina, nie mogę się tego nauczyć. Nilikina.
Frank Nikotyna. Dobrze. Jest jeszcze jeden raport. Ian Begley z ESPN-u, z ESPN New York, żeby nie stracić pracy, ma raport. Mavericks są zainteresowani Drew Holidayem. Mavericks mają trochę szmalu.
Drew Holidayem.
No. W sensie...
No dobrze, no. No dobrze, no dobrze, no. Ale to nie lepiej wyciągnąć w drafcie sobie ten coś właśnie, Tilikinę.
No.
Zrobić... To było, podobało mi się wczoraj to wasze porównanie do Bebły. Druga bebła.
Tak. Ale wiesz, jeśli pójdą w Lauriego Markkanena, to rozgrywający...
O nie, to straszne. Nie wierzę w tego Markkanena.
Lauriego? Wiesz co, kurczę, ja widziałem tylko 5 meczów Lauriego. Nie widziałem tak dużo meczów Lauriego w zeszłym sezonie. Ja się boję jeszcze o nim mówić w kategoriach tak albo nie.
Jest biały i ma 7 stóp, no to nie może się dobrze skończyć.
Ale jest, patrz jak on jest zbudowany i patrz ile możesz go nauczyć. A umie już rzucać. Możesz go nauczyć.
Dobrze, zobaczymy mecz z Polską.
Zobaczymy.
Jak tam Kordian Korytek go zatrzyma. No,
piruety, wiesz.
Szymon Szewczyk.
Zrobi tango.
Not in my house.
Dokładnie.
Co to akurat ten, akurat Markan będzie mówił not in my house. No spokojnie.
Masai Ujiri protestuje. Protestuje raport, który się pojawił, który mówi o tym, że Kyle Lowry nie lubi mieszkać w Toronto. I Masai Ujiri uważa, stwierdził otwarcie, że to bullshit jest, że dajcie spokój, że zawsze coś, że jak DeRozan był wolnym agentem, to nagle miał kochać grę w Lakers i dupa z tego wyszła. Ostro generalnie Ujiri tam powiedział, a czy to jest istotne, nie wiem. Zobaczymy. To będzie istotne dla Toronto, co Filadelfia wybierze w drafcie. Jeśli wybierze rozgrywającego, to Toronto może się czuć trochę spokojniej, jeśli chodzi o opcję 76ers.
No ale to nie mogą nie mieć wyboru, oni muszą wziąć rozgrywającego. No, to jest duży problem, co ta Filadelfia ma wziąć. Znaczy oni jeszcze muszą wziąć tych wingmana, bardziej by im się przydał, czy...
Widziałem wypowiedzi Briana Colangelo, który powiedział, że gdyby wyszło tak z tej loterii, że oni mieliby dwa wybory wysokie w drafcie, czyli ten wybór Lakers też i ten swój, to oni wtedy kontynuowaliby proces w znaczeniu procesu, tak? Ale w tym momencie, w którym mają jeden wybór, no tak, to znaczy tak stwierdził, ja nie chcę mówić, że...
Doszedł,
że dobrze myślisz, czy źle myślisz. Nie, ale w tym momencie, w którym mają jeden wybór i może cap space'u, to mają plan B na to. I ten plan B wygląda na to, że to jest ten plan B, którym się wzmacniają. Są zainteresowani Redickiem, Lowrym. Mają wybór w drafcie. I chcą stworzyć szybko dobry zespół. Już zaraz.
No rozumiem, czy dodać kilku weteranów, iść drogą Utah. No.
No, iść drogą Utah. I my potem będziemy mówić w 15 lipca będziemy wskazywać 76ers jako czarnego konia do awansu do playoffów. Jeśli Joel Embiid zagra w 82 meczach gówno, prawda? Żeby zagrał w 30, to będzie dobrze. Ale wiesz, będziemy myśleć, o, 76ers to czarny koń do playoffów, bo dodali jakichś dwóch weteranów, za których zapłacili 45 milionów dolarów razem. Wiesz, dwóch graczy na dużych kontraktach, których pewnie przepłacili, żeby ich mieć. I ja nie wiem, czy to jest dobra droga, ale... Ale też ile można kaszę oglądać, no. Nie wiem, co myślisz o 76ers? Czy powinni przyspieszać, budować?
Wiesz co, no, jak tak na to popatrzysz, zakładając taki najbardziej negatywny scenariusz, to oni nikogo nie mają po tych wszystkich latach. No. Nikogo. Mają Simonsa, który nie zagrał meczu w NBA, jest Joel Embiid, który gra właściwie tak, wiesz... Jak ksiądz w niedzielę, no i co, mają Saricza i co dalej?
Ksiądz,
i mają okafora, którego nie lubią, no. Czy organista w niedzielę, no, o tak, że powiedzieć.
Ale myślę, że coś...
Na koniec dnia tam nic nie ma, rozumiesz? Tam jest takie jasno, jest babielato. No Saric to jest śmieszny gracz.
W sensie zakładasz to, że a Saric grał dopiero dobrze, jak już było pozamiatane i Embiid nie grał.
No tak, no.
Tego typu. Dobrze. No ja tak, jestem w tym obozie trochę. To,
ale... że nie ma tam nikogo. Nie ma nikogo. No.
Ale to też, tak nic nie ma, nie? No.
Nic nie ma. Jak palcem pogrzebiesz, to nic nie ma. No.
W sensie, że może być tak, że tak naprawdę nic nie ma tam po tym wszystkim. Tak. No, no. Simons nawet jeszcze nie zagrał. No.
I na końcu Covington jest ciągle, wiesz, wow.
I TJ McConnell będzie kreował pick and roll w styczniu. Z Richonem Holmesem, który jest niezłym rezerwowym.
Dobry, Holmes świetny.
Dobrym graczem. Timothy Luau Cabarrot będzie robił backdoor
catch.
Backdoor catch i leworęczny layup block. Nie ma. Jared Henderson będzie rzucał z pół dystansu, żeby utrzymać Filadelfię w meczu w 9 minucie tego meczu. I to będzie styczeń w Filadelfii. I nie będzie dobrze. I nigdy nie będzie dobrze. I to wszystko w ogóle nie wypali. Te wszystkie wznoszenie flagi sama Chimkiego gdzieś tam w jakimś centrum, molu handlowym do góry. To będzie tak śmiesznie postrzegane po latach. Będziemy się śmiać. Embiid okaże się Gregiem Odenem. Wiesz.
Sopotka po 7,70. To się może nie udać. No. Naprawdę się to może nie udać.
Simons będzie miał drugą operację stopy.
Nie, bo prawda jest taka, że to tyle trwa, tam ciągle koru nie ma. No. Masz kontuzjowanego gracza, drugiego gracza, który nic nie zagrał. Gościa, który miał dobre ostatnie 30 spotkań.
Brakuje czegoś takiego pewnego w Filadelfii.
No absolutnie właśnie, brakuje czegoś pewnego.
No, coś, do czego można by się przytulić i budować wokół tego. Być pewnym, tak. Że to się nie przewróci, no. Wiesz, no pod ciężarem budowy.
No to brać Josha Jacksona i patrzeć, co dalej, no.
Mój drogi, to tyle, jeśli chodzi o rumorsy. Uciekamy. Jeszcze tylko jedna informacja, w zasadzie dwie informacje. Jedna informacja jest taka, poznaliśmy uczestników i schedule Ligi Letniej w Las Vegas i mamy rekordowe 24 drużyny.
Dobrze, ile gra?
24 drużyny. Czy ty czujesz ten rekord? Tą wartość? 14, które grały w playoffach. Wow!
Dobrze, a powiedz mi taką rzecz, ile zespołów będzie grało w Orlando? Bo wiem, że Nowy Jork będzie grał w Orlando.
W Orlando? W tym roku ligi letnie zaczynają się wcześniej. Orlando zaczyna się już 1 lipca.
Wow.
1-6 lipca. Nie ma nawet tych pierwszych 4 dni, żeby trochę poreagować na wolną agenturę, tylko od razu masz Orlando. Ale Orlando to Orlando i w Orlando ja wymienię ci zespoły, ty policzyć to możesz w głowie, albo możemy razem policzyć. Dwa zespoły: Orlando Magic, Charlotte Hornets, Dallas Mavericks, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Miami Heat, New York Knicks, Oklahoma City Thunder. Najwyższe wybory to jest 6 wybór Orlando, 8 Nowego Jorku, 9 Dallas, 11 Charlotte, 12 Detroit, Miami 14.
To już porządnie.
Nieźle. Może ten 6 wybór Orlando, 8 wybór Knicks, może to będzie Monk, może to Dennis Smith. Może Frank Ntilikina. Będzie taka dobra rozgrzewka. Kurczę, o czym my mówimy? No ale to jest
nasze życie. No.
To może być bardzo fajna liga letnia. Będziemy ją coverować, tak. Jeszcze raz przypomnę, na 6 graczu. Tak jak sezon regularny będę coverował ligę letnią we Flashu i myślę, że jest szansa. Nie wiem, czy będziemy robić wake up, bo wtedy będzie wolna agentura. Więc jak będziemy rano nagrywać palmy, to... Będziesz mi musiał trochę pomagać, jeśli chodzi o wydarzenia z free agency. Ja będę oczywiście coś tam wiedział i pewnie sporo na końcu i tak wiedział, ale gdzieś tam wiesz, jedną nogą tu, rano mecze, tutaj to. W każdym razie, no już od 1 lipca się rzeczy dzieją, szybko. 17 się kończy. Mamy jeszcze w przerwie ligę, znaczy przerwie między jednymi takie, wiesz, rozgrywki wiązane, łączące, tak, wspólny zbiór, to jest Liga w Utah, która powraca znowu, to będzie chyba drugi czy trzeci sezon z rzędu tego powrotu Ligi Utah. I tu mamy starych znajomych z zeszłego roku, jeśli się podoba. Mi się podobała bardzo zeszłoroczna liga letnia w
tak,
Utah.
Jeden mecz.
Wrażenia. Wiesz. Pamiętam, mecz Simonsa.
Ludzie.
Mamy Boston, to był mecz Bostonu z Philly wtedy, nie pamiętam.
Tak.
Mamy Boston, mamy Philly, interesujące, chociaż jeszcze nie wiadomo, czy Simons zagra, sypuje, że nie zagra, tak czuję, że nie zagra, Embiid nie zagra, więc nie wiem, Luau, Cabarotti w drafcie, tym będą grały, Saric też pewnie nie zagra, mamy Boston, mamy Philly, mamy San Antonio Spurs, czyli Kyle Anderson grający całą karierę w lidze letniej, będący bogiem ligi letniej, Utah Jazz. Cztery zespoły, bardzo fajne zespoły. To są bardzo fajne organizacje, nie wszystkie, ale większość z nich. Takie dobre organizacje, trzy dobre organizacje i Philly, które jest ciekawe. Lubię tę ligę letnią, bardzo lubię, niech to pozostanie w tym kształcie. I potem od 7 do 17 mamy rozgrywki ligi letniej w Las Vegas. Mamy, jeszcze raz przypomnę, rekordowe 24 drużyny, w tym 14 z playoffów. I zagrają w nim...
To akurat nie takie fajne, no bo to nie są wysokie piki wtedy.
Ale są rekordowe 24 drużyny. Więc będą top 5 pików. Będzie. Wymienię ci szybko uczestników. Albo nie. Albo wymienię.
Dobrze.
Albo nie. Z 24. To bardzo dużo.
Typ na Boston, Cleveland?
Dziś już Cleveland.
Trzema
punktami dla Cleveland.
Dobrze. A tam z San Antonio? Czy Kawhi zagra?
No właśnie, biorę pod uwagę, że Kawhi zagra i jeśli Kawhi zagra, to trzema punktami dla Warriors. Jeśli Kawhi nie zagra, to 8-7 dla Warriors. 7. 6. 6-7. 6-7 dla Warriors. Tak, typuję.
No dobrze, typujesz? Mój drogi.
Też typujesz?
Ja myślę, że Cleveland typuje wysoko i Golden State też typuje wysoko.
Jeśli miałbym się przy czymś zatrzymać i to jest oczywiście skazane pewnie na porażkę, przepraszam cię, tatusiu, ulica Sezamkowa, to, że Boston napudłowało czystych trójek w pierwszej połowie tego meczu. Było 0 na 8 z open freeze.
To prawda.
Pudłowało te czysty. Było 2 na 16 za 3, ale 0 na 8 z open freeze. Leila, proszę cię, nie wyskakuj przez balkon. Jesteś na trzecim piętrze, to grozi śmiercią. To jedna rzecz. I druga rzecz, to Boston w drugiej połowie wygrało tą drugą połowę, cokolwiek to znaczy, ale to nie był blat, typu roznieśliśmy was, wygoniliśmy was z hali. Więc może. Zobaczymy.
Super.
Z drugiej strony Cleveland może lepiej rzucać za 3 niż 11 na 31. Mogą rzucić 15.
To jest prawda.
I Brad Stevens zastanawia się nad tym. Brad Stevens znalazł się w tym momencie, w którym Toronto Raptors znaleźli się po meczu numer 1 rok temu. Nie wiem, czy pamiętasz. Pierwszy mecz LeBron brał DeMarę Carrolla do post-up i wjeżdżał z nim do kosza cały czas. I rzucił.
Tak.
W tym meczu miał 20 punktów w paint do przerwy. To jest jego rekord kariery. 26 punktów w paint w ogóle w całym meczu, to jest rekord kariery LeBrona, playoffowej. W tamtym meczu z Toronto wjeżdżał ukryty sam na sam, 1-1 i od drugiego meczu zaczęli go podwajać i Cleveland ich rozrypali jeszcze bardziej. Więc Stevens ma ten sam problem, bo oni go nie podwajali tak mocno, nie zmieniali na nim krycie. On wjeżdżał na różnych ludziach. I teraz czy będziemy go podwajać, czy będziemy dochodzić, czy będziemy zostawiać się trójki i LeBron będzie podawał i ludzie będą rzucać i trafiać za trzy. Dlatego to jest jeden z dwóch najlepszych koszykarzy na świecie. Znaczy, że masz taki problem, że nie wiesz co zrobić.
Tak.
I wiesz,
tak.
Ostatnia rzecz. Oglądałem ten pierwszy mecz, o jednej rzeczy zapomniałem w zapowiedzi. Potem nie ma rim protection. Czyli nie masz rim protection lub smoknąć LeBrona.
Tyle. Tak, zapraszam.
Trzymaj się, mój drogi, miłego weekendu.
Pozdrawiam. Wzajemnie, cześć.